Jedynie w Net.
Uwaga, jesteśmy na antenie, mówi mi tutaj realizujący mnie Jan Dudziński, a to jest Radio Wnet, godzina 17.45, ostatnia rozmowa dzisiejszego popołudnia w Net, a ze mną moi goście, doktor Rafał Wiśniewski, doktor czy profesor już?
Profesor.
Już profesor, to przepraszam. Profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury i z nim pani Joanna Bancerowska. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o tym, co Narodowe Centrum Kultury, czego dokonało w 2019 roku. O tym, czego możemy się spodziewać po działaniach Centrum w nadchodzącym roku. I około różne kulturalne sprawy. Ostatnia wiadomość, jaka do mnie dobiegła z państwa działań, no powstał nowy mural na Woli. I mural to jakieś, dla mnie to jest odbicie troszeczkę od tego pierwszego stylu graffiti. Tylko taka legalna forma. A co z tą nielegalną? Czy graffiti powinno być obecne w przestrzeni miejskiej? Pytam pana jako człowieka kultury i dyrektora ważnej instytucji, jakie pan ma zdanie na temat?
No, graffiti jest legalne i nielegalne. To jest raczej różnych podziałów, można i typologii do uzyskać, analizując tą formę sztuki. Przede wszystkim dla mnie to jest sztuka i wyrażania się siebie. Bardzo lubię, kiedy sztuka wędruje w przestrzeń publiczną, kiedy za tą sztukę nie trzeba płacić, kiedy można podziwiać, w szczególności kiedy pojawiają się różne motywy, które mają te takie elementy, bym powiedział, rootsowe, czyli korzeniowe danego miejsca. Nie lubię te takich rzeczy, które są kalką i kopią jakichś wzorców, które kulturowo są dla nas obce. To znaczy, kiedy przyjeżdżają, bo ktoś obejrzał jakiś program, jeszcze był taki program MTV Raps Today, wiele lat temu.
Yo, MTV Raps, tak.
I zobaczył, jak były pociągi, czy ulice, czy tunele były malowane i później te wzorce zostały w skali, można powiedzieć, jeden do jednego kopiowane. Ja bardziej podziwiam to, że kiedy pojawia się właśnie taka oddolna inicjatywa, w szczególności pokazuje to, że ludzie są kreatywni, zdolni do wyrażania się siebie i chcą upiększać tą przestrzeń, bo graffiti to jest forma ukochania miasta. To jest właśnie miasto jako społeczna tkanka. Ona musi być kolorowana, bo świat nie jest biało-czarny i potrzeba tych młodych ludzi, którzy to wyrażają. Oczywiście graffiti się zinstytucjonalizowało i to jest bardzo ciekawy przykład, kiedy coś, co można powiedzieć miało taki element antykomercyjny, stało się po prostu z definicji czasami po prostu już w sztuce odnotowane i również jest doceniane, w szczególności, że prasy chyba najczęściej przywołanego Banksiego, który pięknie powiedział w swoim filmie Wyjście przed sklep z pamiątkami, że kiedyś uważałem, że wszyscy powinni tworzyć sztukę, teraz już tak nie powiem. I o graffiti też tak można powiedzieć.
No można, a z drugiej strony mówi się, że to jest też wandalizm. I nie wiem, ja ciężko mi się... Oczywiście, że są lepsze i gorsze style tego, co się robi, natomiast przyjemniej patrzy mi się na pociąg, który jest nawet tymi ksywkami jakimiś tych ekip różnych wymalowany, a nie po prostu koleje mazowieckie biało-zielono-żółte, ładna graficzka.
I ja nie będę tutaj odwoływał się do pociągów może, natomiast uważam, że jest pewna przestrzeń, która wymaga aranżacji i zadbania i myślę, że właśnie osoby, które mieszkają w tej przestrzeni, bo przecież graffiti to jest związane tylko z przestrzenią miejską. No ciężko sobie wyobrazić obszary wiejskie, pola i powstaje jakiś mural, prawda? Okay. Czy graffiti.
Chyba, że gdzieś w polu na trasie pociągu, gdzie jest to widoczne dla przejeżdżających.
Ogólnie to miasto i tak wiele rzeczy i takich miejsc jest zaniedbanych i myślę, że w szczególności w tych miejscach graffiti powstaje, gdzie te miejsca są takie antyspołeczne. To znaczy one nie kumulują prospołecznych takich zbiorowości, że ludzie chętnie tam zbierają się, więc osoby, które tworzą tą sztukę, bo ja chcę powiedzieć, że graffiti jest dla mnie sztuką, po prostu wykorzystują tą przestrzeń i starają się właśnie upiększyć te tereny, które są bardzo zaniedbane. Więc oni rewitalizują miasto.
No też, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że te mniej jakby zadbane tereny przez nich są wykorzystywane, dlatego że tam rzadko się można spotkać na przykład policjanta, który ich złapie i zatrzyma za wandalizm. Co innego, gdyby próbowali na przykład na Pałacu Kultury, to tam już byłby pewnie problem.
Natomiast co...
Stąd chyba właśnie wynika, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, największy problem, jak to zdefiniować, sztuka czy wandalizm, ponieważ cała ta subkultura właśnie wynika z tego, żeby jak najbardziej wyeksponować swoją ksywkę gdzieś w przestrzeni miejskiej. Więc im bardziej dostrzegalna dla wszystkich z zewnątrz to miejsce, im bardziej trudno na niej zrobić, tym większy respekt można zyskać. No i tak na przykład zrobienie graffiti na Pałacu Kultury mogłoby się spotkać z dużym uznaniem środowiska, ale też z dużymi problemami na przykład z władzą.
Są obiekty, miejsca, w których te obiekty nie powinny być po prostu malowane i zdobione. Czy to będzie piękne, czy brzydkie, one nie powinny być zdobione. One są samym elementem dziedzictwa i powinno być to uszanowane. Ciężko mi sobie wyobrazić to, że jest piękna jakaś przestrzeń sakralna i na przykład powstaje graffiti, która nie licuje na przykład z tą przestrzenią. Chociaż muszę powiedzieć, że również też takie miejsca są, w których może coś ciekawego się pojawić. To nie jest oczywiście zero-jedynkowe, że to jest wandalizm albo to jest sztuka, bo to jest, bym powiedział, wielopłaszczyznowe. Gdzieś ktoś musi się nauczyć tworzyć, musi być gdzieś ta możliwość. Oczywiście zaczynamy od kartki i dobrze jest to, żeby już na kartce dobrze rysować, a nie zaczynać od muru.
Dokładnie. No dobrze, odbiegliśmy taką, trochę była dygresja. Jeszcze na offie pan powiedział: jestem magiem, posługuję się tagiem, cytat Kaliber 44, jak mi też pan był łaskaw przypomnieć, ponieważ ja bardziej warszawskich klimatów się trzymam. Pytaliśmy naszego realizatora, czy mamy w bazie w takim razie jakiś warszawski deszcz, albo fenomen, albo gramatik, albo coś.
Molestę
na przykład. Byle ocenzurowane, to może sobie na koniec programu posłuchamy, ale teraz wrócimy już do głównego tematu, co w 2019 ENCEK, czyli Narodowe Centrum Kultury, czego dokonało. I tutaj jedną z ważniejszych rocznic, ważniejszych wydarzeń była 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kumulacja tego świętowania przypadła na długi weekend od 30 kwietnia do 5 maja. I co w związku z tym udało się zrobić, pokazać?
Przede wszystkim to, że odczytaliśmy badania społeczne, bo ponad 90% Polaków deklaruje, że nasza obecność jest w Europie, jest w Unii Europejskiej. Oczywiście trzeba by było zdefiniować, na czym polega ta obecność, to jest oddzielnym tematem. Natomiast chcieliśmy przypomnieć, że to 15-lecie jest bardzo ważne z punktu widzenia wydarzeń kulturalnych i chcieliśmy zaprezentowaliśmy szeroki repertuar możliwości. Zaczęliśmy od przybliżenia ojców założycieli Unii Europejskiej, czyli osoby, które nie tak często są już przywoływane, jak Adenauer, jak Schuman, jak również Karol Wojtyła czy Edyta Stein, chociaż ojciec założyciel Edyta Stein średnio pasuje, ale była w gronie przede wszystkim mężczyzn. Później, co ciekawe, była to wystawa, która była do pobrania w plikach produkcyjnych na stronach Narodowego Centrum Kultury. Każdy w swojej zbiorowości, w swojej społeczności lokalnej, ci, którzy nie mają dostępu do galerii albo do możliwości tworzenia takich form artystycznych, mogli po prostu pobrać tą wystawę i wydrukować ją na drukarkach czy na ploterze. Później z 30 na 1 zaczęliśmy wielkim koncertem na błoniach PGE Narodowego. No ponad kilkanaście tysięcy osób, prawie 20 tysięcy osób wspólnie cieszyło się i przywitało wejście Polski do Unii Europejskiej po 15 latach. Wybitni polscy artyści na jednej scenie, naprawdę dużo się działo, koncert transmitowany w telewizji. Pierwszego piknik rodzinny w Łazienkach Królewskich, a pogoda nam sprzyjała. Cudzoziemcy i mieszkańcy Warszawy i ci, którzy podróżują, wspólnie mogli radośnie, rodzinnie, co ważne, wspólnotowo uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wieczorem szybko udaliśmy się do Teatru Wielkiego Opery Narodowej i tam Dzimek ze swoim niepowtarzalnym setem zaprezentował to, co w polskiej kulturze najlepsze, ale również to, co ma wymiar ogólnie międzynarodowy. Minęło kilka dni i wszyscy spotkaliśmy się na placu Piłsudskiego, a tam razem z trzecim programem Polskiego Radia udało się przybliżyć utwory, które są bardzo dobrze znane, reprezentowane przez polskich artystów. Więc wiele różnych rzeczy I kończąc nasze działania z tym świętowaniem, wydaliśmy książkę Wspólna Europa, dla, w szczególności dla dzieci, pokazując różne obszary kulturowe Europy, które mają wspólny mianownik. Książka dobrze została przyjęta, z tego bardzo się cieszę, bo książka żyje, kiedy są czytelnicy, a tym razem byli.
No właśnie, wspomnijmy o tych wydawnictwach, których jest bardzo wiele. Między innymi te, które Państwo tutaj ze sobą przynieśli. I dla naszych słuchaczy, którzy odezwą się do nas na naszej stronie wnet.fm, tam można znaleźć do mnie kontakt olenskijanmałpa@gmail.com i na Państwa czekają tutaj książki, które pan Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury i pani Bancerowska przynieśli. Jest to między innymi książka Katarzyny Rerych, Maki na śniegu, jest książka 11 listopada pewnego roku, świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym, a także Katarzyny Nowakowskiej-Sito, Sztuka dwudziestolecia z ilustracjami Ryszarda Kajzera. Piękne wydania, tak sobie tutaj przeglądam, wizualnie wygląda to bardzo smacznie, ale to nie są jedyne wydania, które Państwo dysponują. Jest też, zdaje się, kawiarnia, w której to wszystko można odnaleźć i przysiąść, poczytać.
Tak, to jest, te książki to jest nasz taki noworoczny prezent dla czytelników. Nie lada gratka, dlatego że tych książek jeszcze nie ma w sprzedaży. Dostajecie je Państwo przedpremierowo. Mamy nadzieję, że w najbliższym tygodniu, myślę, może w ciągu najbliższych 2 tygodni, one pojawią się również w sprzedaży, a to jest przedpremierowa prezentacja. Mamy też drugim prezentem takim przedświątecznym była właśnie ta kawiarnia na krakowskim przedmieściu w centrum właściwie Warszawy, niedaleko Pałacu Prezydenckiego i Ministerstwa Kultury i naszej galerii Kordegarda, w której bardzo interesujące wystawy Państwu proponujemy. Myślę, że pan dyrektor
za chwilę.
A teraz można obejrzeć wystawę malarstwa Jerzego Tchórzewskiego. Jest to retrospektywna wystawa i też wyjątkowa z tego względu, że tam pokazujemy pracę ze zbiorów prywatnych, których w innych muzeach, w innych galeriach na co dzień nie można zobaczyć. I jest to bardzo bogata wystawa, bo zobaczyć można ponad 70 prac. Podwójna wystawa, bo jest w Kordegardzie i w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Więc dwie lokalizacje, gdzie widzimy pracę, my mówimy takie, to oblicze sakrum i profanum właśnie Jerzego Tchórzewskiego, a niedawno 24 grudnia obchodziliśmy 20-lecie śmierci artysty. Więc serdecznie zapraszamy, zwłaszcza zapraszamy w najbliższą środę, 6 stycznia, w godzinach 12-15 na oprowadzanie kuratorskie po tej wystawie.
8. Czyli 6 to poniedziałek.
A tak, słusznie.
A 8 to jest środa.
Tak,
czyli
wypada.
Niecały tydzień.
Tak, i 11 z kolei będzie druga okazja do takiego kuratorskiego zwiedzenia tej wystawy.
Ale to sobota, więc pewnie będzie już tam bardzo dużo zwiedzających, którzy może przyjadą specjalnie spoza Warszawy, żeby to zobaczyć. Przerwę troszeczkę, żeby jeszcze wrócić do naszego tematu, gdyż z ubolewaniem muszę przyznać, że czas nas nagli. A chciałem porozmawiać jeszcze chwilkę o projekcie Etnopolska, o tym programie dotacyjnym, ponieważ wydało mi się to ciekawe, bo tutaj w naszej rozmowie teraz już padło dużo inicjatyw, jakichś wydarzeń, ale które cały czas gdzieś to się tam wiąże z obecnością jednak w Warszawie, a to jest jednak taka inicjatywa, która pozwala dotrzeć z kulturą do tych najmniej, znaczy do miejsc zamieszkanych przez raczej małe liczby osób i raczej oddalonych od wielkich ośrodków miejskich.
Zdecydowanie tak. To świetny program dotacyjny, który ma swoją już 3. odsłonę. W pierwszej odsłonie 7 milionów, w drugiej 10. W tym roku też mamy zaprojektowane 10 milionów złotych. Na Państwa aplikacje czekamy do 15 stycznia bieżącego roku. Kto może aplikować? Organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, gminne ośrodki kultury, domy kultury, koła gospodyń wiejskich. Przede wszystkim z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ staramy się uszanować i dowartościować w szczególności te małe miejscowości, w których mają czasami utrudniony dostęp do środków z dużych programów. Można aplikować od 10 do 120 tysięcy, więc naprawdę to są pokaźne środki na różnego rodzaju inicjatywy o charakterze kulturalnym. To mogą być festyny, festiwale, ale również zakup instrumentów czy renowacja strojów, co bardzo ważne z punktu widzenia kultury ludycznej. Chciałbym również wspomnieć, że ta inicjatywa właśnie została zapoczątkowana przez panią premier Beatę Szydło i pana premiera Piotra Glińskiego. Dobrze została odczytana. W ostatniej odsłonie 715 aplikacji, 251 projektów otrzymało dofinansowanie. 10 milionów złotych to jest naprawdę pokaźna kwota i myślę, że w szczególności w małych ojczyznach, tych małych ośrodkach, gdzie te zasoby powinny być wykorzystywane, ten program, który realizuje Narodowe Centrum Kultury z dotacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dobrze służy rozwoju polskiej kultury, w szczególności tym małym ojczyznom.
Niewątpliwie i dlatego właśnie chciałem jeszcze o tym poruszyć, zachęcić też naszych słuchaczy w tych mniejszych miejscowościach do korzystania z tego projektu. Czas już minutę po prostu nagięliśmy, weszliśmy na audycję Sofa Surfing, która już za chwilkę Olgierd Zbychorski. Bardzo przepraszam za to, ja tylko jeszcze rzucę małymi takimi punktami, które się jeszcze pojawiły przed naszą rozmową na antenie dotyczące tego, co Narodowe Centrum Kultury dokonało w tym roku, festiwal Eufonie, czyli druga edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej. Tu jeszcze przede mną Festiwal Wschód Kultury, cykle letnich spotkań z kulturą na dziedzictwie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
I to od czerwca również będzie świetnie pracowało. Już wszystkich bardzo serdecznie naszych słuchaczy zapraszam.
Byłem raz w tym roku i naprawdę, naprawdę warto, więc też mogę potwierdzić. Narodowe granie, narodowe czytanie to wspólne inicjatywy kultury. No i w tym roku też będzie się działo, tak jak słyszymy.
Wielkie rocznice, Jan Paweł II, prymas tysiąclecia, Bitwa Warszawska, Rok Solidarności. Przypominamy Katyń, naprawdę bardzo dużo, a już niedługo, bardzo ważna rocznica zaślubienia Polski z morzem, w szczególności przypomnienie mistrza generała Hallera. Myślę, że to dobry czas, żeby pamiętać o rzeczach ważnych, które się dzieją w Polsce.
I o tym będziemy pamiętali. Ja przypominam, że 3 książki są do zdobycia. Postaram się gdzieś wrzucić informacje, co to są za tytuły i po prostu, kto pierwszy, ten lepszy. Tymczasem ja muszę się jeszcze już ugryźć w język naprawdę i nie Sofa Surfing, a Radio Solidarność. Teraz już za chwilkę, a Sofa Surfing o godzinie 19. Dziękuję Państwu za uwagę. Jan Oleński, moimi gośćmi byli już na koniec popołudnia wnet profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury i pani Joanna Bancerowska. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.